Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Prolog do ekstremalnej drogi.
Dzisiaj w nocy, wzorem roku ubiegłego, liczni wierni w wielu polskich miastach, w tym także w Kaliszu, przeszli tak zwaną ekstremalną drogę krzyżową. Chyląc głowę przed ich dokonaniem, nocna wędrówka przebiegała przecież na maratońskim dystansie 42 km z małym haczykiem. Spróbujmy i my, już nie w tak ekstremalnych warunkach, przejść dziś rodzinnym spacerem choćby pierwszy odcinek tej trasy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy, wzorem nocnych wędrowców, oddali się po drodze modlitwie i kontemplacji, ale przecież, idąc w dzień, możemy też przy okazji zachwycić się pięknem krajobrazu oraz dowiedzieć się nieco o mijanych obiektach. Ekstremalna droga krzyżowa zaczęła się przy Kaliskiej Bazylice. Dalej jej uczestnicy przeszli przez place świętego Jana Pawła II i Kilińskiego do pobernardyńskiego kościoła jezuitów, a następnie majkowską promenadą wzdłuż Bernardynki doszli do seminarium przy ulicy Złotej. Tamte odcinki w czasie poprzednich spacerów rodzinnych przeszliśmy już także i my. Umówmy się zatem, że dzisiejszą wędrówkę zaczniemy właśnie przy budynku seminarium. Obok znajduje się zresztą parking. Dowiozą nas tu też autobusy miejskie. Budowę wyższego seminarium duchownego w Kaliszu rozpoczęto w 15. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, 16 października 1993 roku. Plac przy ulicy Złotej 144 o powierzchni hektara i 77 arów pół roku wcześniej nieodpłatnie przekazała diecezji kaliskiej w wieczyste użytkowanie Rada Miasta. Miasto sprzedało też wówczas za symboliczną złotówkę położony na tej działce budynek biurowy przedsiębiorstwa Ulic Mostów i Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich. To właśnie ten budynek gruntownie przerobiono, rozbudowano, w zasadzie zbudowano od nowa nowy obiekt. Otrzymana działka z czasem została powiększona o 3,5 hektara ziemi. Projekt budynku w seminarium wykonał kaliski architekt Adam Gogoleski, zresztą twórca kilku innych obiektów sakralnych w Kaliszu. Natomiast konstruktorem i jednocześnie inspektorem nadzoru podczas budowy był Kazimierz Grzelak. Budynek, a w zasadzie kompleks budynków, ma kształt litery H, co dało samej budowli zwartość, a wewnętrznemu otoczeniu tak jakby komfort, zacisza. Poświęcenia placu budowy dokonał ówczesny ksiądz biskup Stanisław Napierała. W kwietniu 1994 roku jeden z segmentów, no wprawdzie jeszcze w stanie surowym, był gotowy i ówczesny metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba, mógł dokonać poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Budowę seminarium prowadził ksiądz prałat Henryk Szymiec. Prace budowlane wykonywała pierwotnie firma Montex, a następnie firma pana Żurkowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego. W roku 1994 udało się wznieść w stanie surowym największy z segmentów, segment mieszkaniowy oraz część wejścia głównego do seminarium. Następnie pojawiła się kaplica i aula. W końcu roku 1995 zamknięto budowę w stanie surowym. Powstały budynki o łącznej powierzchni użytkowej ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych, z czego pomieszczenia zasadnicze zajęły powierzchnię 7,5 tysiąca, a reszta to użytkowe piwnice, poddasza. W jednym z nich znajduje się zresztą studio naszego Radia Rodzina i pozostałe pomieszczenia oraz budynki towarzyszące. Zakończenie budowy seminarium miało miejsce w październiku 1998 roku, a inauguracja działalności tej uczelni w dniu 4 listopada tegoż roku. W liturgiczne wspomnienie świętego Karola Boromeusza i zarazem w imieniny ojca świętego Jana Pawła II. Zresztą tenże Jan Paweł II odwiedził przecież seminarium już rok wcześniej, w czerwcu 1997 roku, papieski helikopter z 9 towarzyszącymi mu innymi helikopterami wylądował na lądowisku znajdującym się na placu seminaryjnym. O samym tu pobycie Ojca Świętego, jak i w ogóle o kolejnych pomieszczeniach seminaryjnego wnętrza porozmawiamy sobie może przy okazji osobnej tutaj naszej wizyty. Teraz czas już ruszyć na dalszy etap spaceru szlakiem nocnej ekstremalnej drogi krzyżowej. Jedna z jej stacji znajdowała się przy stojącym przed gmachem seminarium pomnikiem świętego Józefa ze Zbawicielem. To wyraz wdzięczności twórców obiektu dla pierwszego budowniczego i najwspanialszego rzemieślnika. Statua została odsłonięta we wrześniu 1998 roku, a jej obecność tu uzasadnia także funkcjonowanie w kompleksie wśród innych placówek również Centrum Józefologicznego. Dalej pójdziemy polnymi drogami. Miejmy nadzieję, że nie ma tu dzisiaj wiosennych roztopów. Ruszamy jakby przedłużeniem ulicy Złotej, a przy działkach skręcamy w prawo i dochodzimy do Bernardynki. A w razie błota od pomnika przy seminarium możemy też ruszyć ulicą Bażancią, a przy rzece skręcić w lewo. Tak czy owak dotrzemy w pobliże mostu przed Warszówką, ostatniego wysuniętego na północ mostu Kaliskiego. Podejdźmy choć kawałek. Dalej do wsi raczej nie wejdziemy, no chyba, że ktoś ma dzisiaj więcej czasu i sił. Proszę bardzo. Ale i z tego miejsca możemy się jej przyjrzeć. Warszówka położona jest malowniczo na północnym brzegu Bernardynki, co podobnie jak i w przypadku sąsiedniego, odwiedzanego już w ramach rodzinnych spacerów Majkowa, opadającym łagodnie ku rzece terenom daje atut dobrej ekspozycji w stosunku do słońca. Rzeka, a właściwie powstały w XIX wieku kanał prostujący, przynajmniej na odcinku kaliskim koryto niesfornej rzeki, kończy tu powoli samodzielną egzystencję i przepłynąwszy jeszcze samodzielnie kilka kilometrów, oddaje już pogodzona swe wody samej prośnie. Osadnictwo w tym rejonie musiało istnieć już wcześniej, gdzieś około 4000 lat przed naszą erą. Archeolodzy odnaleźli tu ślady kultury ceramiki wstęgowej, kłutej w postaci dwóch naczyń glinianych, stanowiących wyposażenie jakiegoś grobu. Pierwsza wzmianka o Warszówce pojawiła się w 1335 roku, a 2 lata później wieś wymieniana jest wśród posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich. Na początku XVI wieku nazywała się Warszewo, a 10 z folwarku dawano plebanowi w Pamięcinie. Według rejestru poborowego powiatu kaliskiego była ona wtedy własnością imć pana Skarszewskiego. Z kolei najstarsza wzmianka o warszewskim folwarku i jego zabudowaniach pochodzi z końcówki XVI wieku. Lata późniejsze przynoszą zmiany właścicieli i folwark należy kolejno do Franciszka Potockiego, Wojciecha Skrzetuskiego, Jana Mańkowskiego. Na polecenie tego ostatniego przeprowadzono w 1727 roku wizję, z której wymienia się m.in. nowy dwór kryty gontem. Później mamy kolejnych właścicieli Warszówki, a od roku 1789 tutejsze dobra należały do Wawrzyńca Wyganowskiego i we władaniu tej rodziny pozostały one do roku 1939. Wyganowscy herb Łodzia, urodzony już tu Wojciech, syn Zygmunta i Jadwigi Gałczyńskiej, a następnie jego syn Stanisław, to ziemianie pełną gębą i doskonali gospodarze. Warszówcy posiadali około 180 hektarów ziemi, na której głównie uprawiali zboża. Wyganoscy, no jak się rzekło, byli doskonałymi gospodarzami, ale przedstawiciele tej rodziny pełnili również wiele ważnych funkcji w kaliskich instytucjach. Wojciech Wyganowski był właścicielem lub współwłaścicielem majątków w Pietrzykowie, Noskowie, Skarszewie. Dzierżawił też folwark w Kamieniu. Jeszcze zapis o zakupie przez Wyganowskich od Repanów 3,5 tysiąca hektarów ziemi wraz z cukrownią i lasami w Zbiersku. Kolejny Wyganowski został tam założycielem, udziałowcem i 3 lata przed wybuchem II wojny prezesem głośnej spółki akcyjnej Zbiersk. Odtąd na jego polach rosły głównie buraki cukrowe. Dziś pewno przewraca się on w grobie na wieść o upadku i rozebraniu zbierskiej cukrowni. Ostatni właściciele warszówki zginęli w czasie II wojny światowej. Zresztą wtedy miejscowość nosiła niemiecką nazwę Brigittenhof. Rodzinny grobowiec Wyganowskich widzieliśmy już na cmentarzu miejskim przy kaliskiej rogatce. A po wojnie majątek stał się własnością Skarbu Państwa i obecnie w mocno podniszczonym i zaniedbanym dworze zamieszkują liczne rodziny. A przecież onegdaj prezentował się ten dworek jakże efektownie. Oboczną jego postać wzniesiono w połowie XIX wieku. Dwór jest murowany, parterowy, z dachem dwuspadowym. W następnych latach był rozbudowany o północny ryzalit, piętrowe człony nakryte z kolei niższymi dachami z czterospadowymi. Fasady zarówno korpusu głównego, jak i skrzydeł bocznych urozmaicono gzymsem. W części środkowej odnajdziemy też dwie facjatki. Ryzalit wejściowy z dwiema kolumnami. Są oficyny, były też chlew, stajnia, stodoła i czworak przy drodze dojazdowej. W jednym z tych czworaków rodziła się zresztą i mieszkała za młodu popularna międzywojenna kaliska aktorka. Starsi miejscowi pamiętają i budynek, i samą artystkę. A jeszcze wcześniej, w połowie XIX wieku, w Warszówce urodził się także znany kaliski konstruktor skrzypiec Ludwik Arnold. W 1883 założył on w Kaliszu przy ulicy Podgórze własną pracownię lutniczą. Dziś wieś jest senna, a majątek, jak się rzekło, raczej w smutnym stanie, ale rezydencja jest niezmiennie pięknie położona wśród starych drzew. W północnej jej części pozostał 5-hektarowy park krajobrazowy, uformowany przed 1840 rokiem. Zwrócony w stronę Doliny Prosny z ekspozycją w kierunku południowym. Słoneczna, więc zapewne najczęściej aleja, prowadziła na wprost do mostku na Bernardynce, który był przerzucony kilkadziesiąt metrów wcześniej niż ten obecny, przy którym stoimy. Na skarpie do dziś rosną głównie jesiony, lipy, kasztanowce, sosny, ale także gdzieniegdzie olchy czarne, głogi, śnieguliczki, bzy, jaśminowce i klony. A z drugiej strony drogi, jeszcze przed mostem, dostrzeżemy 6 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodzie od 5 do 7 metrów. No, fachowcy określają ich wiek na ponad 400 lat. Większość z nich pilnuje łanów zboża na prywatnym polu, ale do jednego stojącego koło remizy można by podejść, a nawet schować się przed ewentualnym przelotnym deszczem w jego wydrążonym pniu. A może warto by było nadać im jakieś nazwy? No, ale teraz wracamy na most. Warto jeszcze dodać, że przez jego drewnianego poprzednika uciekali Kaliszanie w czasie pamiętnego pogromu w 1914 roku. Dziś jest tu na szczęście spokojnie. Lewym brzegiem Bernardynki podchodzimy jeszcze kawałek w dół jej nurtu, następnie polną, choć główną drogą, więc raczej nie sposób zabłądzić, podchodzimy bardziej w lewo, w kierunku rzeki Matki, Prosny. Krajobraz tu zaiste malowniczy i piękny. Zasługuje na to, by go prawnie chronić. Jest już prawie wiosna. Obserwujemy budzące się do życia okolice. Słuchamy świergotu ptaków. A może uda nam się nawet wypatrzeć żerujące tu chętnie bobry. No, to znak, że woda w rzece nie jest aż tak zanieczyszczona. I tak, nawet nie wiadomo kiedy, dochodzimy do śluzy w kościelnej wsi. Tam przekraczamy rzekę i już utwardzoną drogą, coraz bardziej stromo pod górę, podchodzimy do widocznej już z oddali świątyni. Pierwotny kościół romański, który tu stanął i którego fragmenty wciąż możemy oglądać, pochodzi z XII lub, jak podają inne źródła, z XIII wieku. Jednonawowy, z dwiema kaplicami, obejmował prostokątną właśnie nawę zakończoną od wschodu prezbiterium, zamkniętym apsydą. Mury obwodowe kościoła wykonano z obrobionych ciosów granitowych. Prawdopodobnie już w XIV, może XV roku wyburzono mur apsydy i przedłużono jeszcze prezbiterium w kierunku wschodnim. Więc z założenia tego pierwotnego, XII-wiecznego zachowały się mury północne i południowe, a fragmentarycznie zachodnie oraz właśnie relikty tejże apsydy. To właściwie jedyne, oprócz fundamentów kolegiaty na Kaliskim Zawodziu, ale od nich starsze, romańskie fragmenty budowli w Kaliszu i jego najbliższych okolicach. Relikty rzeźbiarskie z tej budowli to widoczne w murze zachodnim granitowe sporniki, baza kolumienki z fragmentem trzonu. Również w XIII wieku wzniesiono czworoboczny klasztor przylegający do kościoła od południa. Powstało ono zapewne na fundamentach jeszcze wcześniejszego założenia. Ciekawa jest informacja o samych gospodarzach klasztoru. Między 1126 a 1139 założyli go bowiem, prawdopodobnie z fundacji Palatyna Śląskiego Piotra Włostowica, Norbertanie, zwani też promenstratensami. Legenda mówi, że odpoczywającego na wzgórzu Włostowica zachwyciły, no i nie ma się co dziwić, malownicze widoki nadprośniańskiej doliny. Wprawdzie większa część historyków uważa, że klasztor stanął nieco później, pod koniec nawet XII wieku, niektórzy uważają, a jego fundatorem był jeszcze książę kaliski Mieszko Stary, który zresztą hojnie uposażył klasztor, przekazując mu wiele okolicznych wsi. O tym, że kościół świętego Wawrzyńca w kościelnej wsi traktowany był jako kaliski, świadczy m.in. zapis Jana Długosza w jego rocznikach. O założeniu kościoła napisał: Ad sanctum Laurentium in Kalisz, czyli kościół świętego Wawrzyńca w Kaliszu. Norbertanie założyli tu pierwszy kaliski klasztor, najprawdopodobniej podwójny, męski oraz żeński. Później obiekt, jakby drogą zamiany, przyjęty zostanie przez benedyktynów wrocławskich. Natomiast Norbertanie udali się na ich miejsce do Wrocławia. Benedyktyni zagościli tutaj na dłużej, zdecydowanie dłużej, aż do zamknięcia klasztoru w czasach pruskich. Częściowo zrujnowany budynek poklasztorny istniał do lat 70. ubiegłego wieku i wtedy go rozebrano. Natomiast dalsza rozbudowa świątyni miała miejsce w XVII-XVIII wieku. Wtedy dobudowano do ścian nawy dwie kaplice i obszerną zakrystię, a później jeszcze wzniesiono kruchtę zachodnią. Wewnątrz wykonano barokowe ołtarze. Z tego też czasu pochodzi nowy rokokowy wystrój w postaci obramień, otworów okiennych i sklepień prezbiterium. W XIX wieku teren kościelny otoczono murem z bramą. Wtedy też przeprowadzono kolejny gruntowny remont obiektu. Fasadę przebudowano w stylu neoromańskim, a szczyt zachodni zwieńczono neogotyckimi sterczynami. Wykonano też murowaną dzwonnicę w północno-zachodnim narożniku ogrodzenia kościoła. Zajrzyjmy na chwilę do wnętrza. Kościół jest pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. To patron m.in. piekarzy i kucharzy, chroni też od pożarów i poparzeń. Jako że sam święty zginął za wiarę w 258 roku, umęczony na rozżarzonym ruszcie. Powiada się też, że ten święty ma przywilej wybawiania w każdy piątek jednej duszy w czyśćcu cierpiącej. Chyba więc warto już za życia zaskarbić sobie jego łaski. Obraz świętego w otoczeniu figur świętych benedyktyńskich Maura, Dunstana, Anselma i Placida znajdują się w pochodzącym z około 1760 roku głównym ołtarzu. Z kolei w jego zwieńczeniu znajduje się grupa Immaculaty, Matka Boska siedząca na globie ziemskim. Również z tego okresu pochodzi tabernakulum.
sklepienia i ściany prezbiterium pokryte są częściowo zachowanymi rokokowymi polichromiami z wyobrażeniem adoracji Najświętszego Sakramentu przez ewangelistów pod postacią i symboli, atrybutem patrona kościoła rusztem oraz scenami z Apokalipsy, wyobrażeniami alegorycznymi symbolizującymi sąd ostateczny, śmierć, nagrodę dla pobożnych.
Do wnętrza nawy przylegają dwie symetryczne kaplice. Są też ołtarze boczne, Chrystusa Ukrzyżowanego, świętej Scholastyki, świętego Jana Nepomucena, świętego Benedykta i dwa świętej rodziny. Całość dopełniają trójwieżyczkowy prospekt organowy, stalle i ambona.
Najwięcej emocji dostarcza odsunięcie klapy krypty na lewo. Pod północną kaplicą znajdziemy tam kilkanaście trumien, ale i najstarsze fragmenty świątyni, fundamenty kościelne z kamieni i dolne warstwy romańskich ciosów granitowych. Odsłonięte po ostatnich pracach renowacyjnych fragmenty romańskie dostrzec można zresztą i na górze, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz świątyni.
Po wyjściu ze świątyni można jeszcze zerknąć na plebanie z końca XIX wieku. A teraz kilka słów o samej wsi, sporej, liczącej obecnie ponad 2000 mieszkańców i do tego dość rozległej. Tereny wokół zasiedlone były od dawna. Najstarsze znalezione ślady osadnictwa w okolicy pochodzą sprzed kilku tysięcy lat, jeszcze z epoki kamienia gładzonego. Na terenie wioski odkryto też groby powstałe we wczesnej epoce żelaza. Natomiast kilka lat temu na polach opodal rzeki odkryto pogański gród datowany na VII wiek naszej ery, a w naszych już czasach znaleziono tu też skarb ponad 3,5 tysiąca monet z XV wieku. A więc działo się tutaj w samej wsi i okolicy. Początki osady związane są z przybyciem tu zakonników i, jak przystało na nazwę, bo wieś długo nazywała się po prostu Kościół, pobudowaniem tu kościoła. W XII wieku klasztor norbertański był jedynym, jak już mówiłem, klasztorem w okolicy Kalisza, czerpał dochody z ceł i karczmy, a w Nędzerzewie miał młyn. Zakonnicy byli krzewicielami osiągnięć gospodarczych i kulturalnych, zapewniając ludności jednocześnie posługi religijne. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1124 roku, a kilka wieków później rząd pruski nadaje włości Fryderykowi von Freifenbeldowi. Po nim pojawiają się kolejni właściciele, aż do Kreczunowiczów, o których nieco więcej za chwilę. Kościelna wieś zapisała się również w nowszej historii. 29 października 1706 roku na polach między tą wsią, Dobrcem i Warszówką starło się około 50 tysięcy żołnierzy, stronników Stanisława Leszczyńskiego oraz Augusta II. Do dziś przy ulicy Szwedzkiej ostał się kurhan, w którym pochowano wtedy poległych. Natomiast w lutym 1813 roku opodal kościelnej wsi wycofujące się z księstwa warszawskiego wojska napoleońskie zostały rozgromione przez rosyjski korpus. A w 1941, no wtedy wieś nazywała się z niemiecka Kirchdorf, w odwet za postrzelenie dwóch SS-manów hitlerowcy rozstrzelali na miejscowym poligonie 22 więźniów z kaliskiego więzienia. Teraz parę obiecanych słów o dość egzotycznych właścicielach wsi, Krzeczunowiczach, czy też Kreczunowiczach, Kreczonowiczach, różne brzmienie spotykamy w dokumentach. Nazwisko to powstało z imienia praojca rodu Kreczuna. Co ciekawe, imię to oznacza dosłownie Boże Narodzenie. Nim ormiańska rodzina weszła w posiadanie majątku kościelna wieś, pozostawiła po sobie ślady w wielu częściach Europy. Według przekazów ród miał pochodzić od krzyżowców ormiańskich. Osiedlili się oni w tych stronach po upadku Jerozolimy w roku 1187. Stamtąd zostali wyparci na Cypr. Wówczas wybrany przez tamtejszą społeczność król z Kreczunów wizytował również w 1364 roku na tak zwanym Kongresie Monarchów. I co ciekawe, został nawet ów władca uwieczniony przez Jana Matejkę jako tak zwany Cypryjczyk na obrazie Uczta u Wierzynka. Z śródziemnomorskiej wyspy tamtejsi Ormianie, w tym Kreczunowicze, rozeszli się po świecie, osiedlając się głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie przez przypadek przecież określano wówczas Rzeczpospolitą przydomkiem ostoją tolerancji. I tak oto, tu przeskoczmy już do wieku XIX, Grzegorz III Kreczunowicz, będąc już wówczas sędzią Sądu Najwyższego, zakupił dla swojego najmłodszego potomka Józefa dobra. Tym samym Józef stał się pierwszym dziedzicem z tegoż rodu miejscowych dóbr. Kościelna wieś należała aż do II wojny światowej do Kreczunowiczów. Ich majątek liczył wówczas około 750 hektarów powierzchni. No to spójrzmy też na stojący nieco w głębi dwór. Narcyz Kreczunowicz wzniósł go przed wiekiem. Postawiony na rzucie prostokąta ze środkowym ryzalitem, piętrowy, kryty mansardowym dachem czterospadowym. Klasyczna fasada posiada, a jakże, cofnięty kolumnowy portyk, pod który można zajechać drogą zakończoną owalnym podjazdem. To typowe rozwiązania dla polskich dworów. Równie dostojnie prezentuje się także zaopatrzona w cztery kolumny elewacja od strony ogrodu. Stamtąd zresztą rozciąga się jedna z bardziej malowniczych panoram Pradoliny Prosny, gdzie teren opada delikatnie w stronę rzeki. Obiekt remontowany był już po wojnie wraz z adaptacją poddasza, utworzeniem facjat. Później pojawił się jeszcze ten taras. I choć w kościelnej wsi nie ma już Kreczunowiczów, a ich dworek zmienił właścicieli przez ostatnie długie lata, choćby była tu stacja doświadczalna oceny odmian i niewiele przypomina pierwotną budowlę, to myślę, że duch rodu nadal unosi się nad wsią, roztaczając nad nią zapewne dyskretną opiekę. Warto zwrócić uwagę, że wokół dworu zachował się jeszcze ozdobny ogród. Pozostało też kilka obiektów z zabudowań folwarcznych. Nacieszyliśmy się widokiem? No to zawróćmy i jeszcze zajrzyjmy na miejscowy cmentarz. Tam bez trudu odnajdziemy rodzinny grobowiec Kreczunowiczów z porcelanowymi fotografiami pochowanych tu niektórych członków rodu, a po drugiej stronie krajówki tętni życiem miejscowa szkoła. Jej budowę rozpoczęto jeszcze przed II wojną, ale rozbudowano ją i nadano dzisiaj oglądany kształt pół wieku później. Przy wyjściu cmentarza odnajdziemy przystanek Kela. Wcześniej warto chyba sprawdzić, o której odjeżdża stąd kolejny autobus. A może ktoś z rodziny bądź znajomy, skory do pomocy, podjedzie tu po nas samochodem. Tak czy owak nasz spacer dobiegł końca. Dziś był dość długi, ale przecież dla uczestników nocnej drogi krzyżowej była to dopiero niespełna 1/5 trasy.